Z Ewangelii według świętego Mateusza najpierw fragment modlitwy z Ogrójca. 26 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Potem poszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. I 27 rozdział od 45 wiersza śmierci Jezusa. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy stojący tam mówili: on Eliasza wzywa. Lecz inni mówili: poczekaj, zobaczymy, czy Elias przyjdzie. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Poszukując tej ojcowskiej twarzy Boga, przed chwilą wsłuchaliśmy się w taki bardzo drastyczny tekst, drastyczny w swojej wymowie. Szukamy ich ciągle, bo tak w tych rekolekcjach jest. Dróg do zrozumienia, jakiegoś klucza do odkrycia tego wszystkiego, co Bóg uczynił. Myślę, że jeszcze raz nam trzeba wrócić do i zacząć wśród wielu twarzy Boga, które można szukać, i zacząć Go widzieć poprzez moment stworzenia. Jeszcze raz. Mówiliśmy już, że Bóg jest Twórcą. Gdzieś tam to próbowaliśmy jakoś już rozważać, analizować. W Księdze Rodzaju jest Stwórcą nieba, ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych. Tak zaczyna się właściwie Pismo Święte. Pierwszy wiersz tego Pisma, tak to się zaczyna. Bóg Stworzyciel, tak się zaczyna cała Biblia. Bez światła wiary w pytaniu o początek świat jest bardzo bezradny. Konstruuje takie czy inne hipotezy, czasem wykluczające się i sprzeczne, dyskutuje. Ktoś tam nagle je kwestionuje, mimo że wielu ich przyjmuje, i choćby prosta hipoteza ewolucji. Ale ciągle ociera się o bezradność i ciągle bezradny wobec tej rzeczywistości staje. Pytanie o początek, które jest istotne, bo ono jest pytaniem zawsze o tożsamość świata, człowieka, a równocześnie człowiek poza objawieniem właściwie nie ma żadnej odpowiedzi. Nigdzie jej nie znajduje. To jest jedno stwierdzenie, które chciałbym jakoś na początek tutaj, na początku je przedstawić i powiedzieć. W biblijnym opisie stworzenia na uwagę zasługuje coś bardzo ważnego. Sześciokrotnie w krótkim tekście pojawia się stwierdzenie: i Bóg widział, i widział Bóg, że było dobre. Tak po kolei. W pierwszym rozdziale wiersze 4, 10, 12, 18, 21, 31. Po kolei są takie stwierdzenia: Bóg widział, że było dobre. I tak po każdym stwórczym akcie opisanym tu w Biblii Bóg jakby potwierdza tę rzeczywistość, mówiąc, że jest dobra. Wszystko, co z ręki Boga wyszło, jest, jest dobrem. To zostało jednoznacznie podkreślone. W mądrości, w Księdze Mądrości jest takie piękne stwierdzenie. Panie, kończy się tak cały pas. Panie miłośniku życia. To jest twarz, można by tak powiedzieć, Ojca. Piękna twarz. Panie miłośniku życia. To jest jeszcze jedno oblicze, które chciałbym tutaj gdzieś tam przywołać i przytoczyć. Myślę, że jest nam po prostu potrzebne. I teraz stworzony człowiek. I teraz stworzony człowiek. I nie ma tutaj stwierdzenia, że był dobry. Nie ma takiego jednoznacznego określenia jak przy rzeczach. Nie znajdujemy takiego tekstu. Człowiek pojawia się na końcu jako ukoronowanie całego stworzenia. Jest finałem całego działania stwórczego Boga, można by tak powiedzieć, ale bez tego potwierdzenia. Ale jest tam coś zdecydowanie bardziej cenniejszego. Po czym Bóg im błogosławił. Niezależnie od tego, co człowiek potem uczyni i co w ogóle uczynił i co jeszcze uczyni, to błogosławił nigdy nie zostanie odjęte od człowieka, nigdy nie zostanie wycofane. Nigdy go Bóg, nigdy tego danego słowa nie zakwestionuje. Jest jeszcze rzecz ogromnie istotna. Bóg stwarza człowieka swoim własnym tchnieniem. To jest drugi element, wyraźnie różny od całego aktu stwórczego, który Bóg do tej pory przytacza. Czy słowa, które Bóg do tej pory używa. To jest bardzo ważne. Ci ludzie są na Boży obraz. Tak to wygląda. Musi tam się znajdować cały klucz w tym akcie do tajemnicy zbawienia. To tutaj jest zrozumienie całego dramatu, który się rozlega w wołaniu Jezusa w Ogrójcu i na krzyżu. Tu jest cały problem. Dlatego to się stało. Chcemy trochę popatrzeć na twarz Boga, jakby wziąć to wszystko w ramki. Akt stwórczy i zbawczy w Jezusie. Co odsłania się tam Bóg, ale równocześnie określa nas, definiuje, pokazuje, kim jesteśmy, ale równocześnie objawia nam tę niesamowitość Jego miłości. W stworzeniu i w tym grzechu człowieka, w tym zakwestionowaniu, w tym niedowierzaniu w Jego miłość ojcowską jest cały dramat człowieczy. Cała też tajemnica odsłaniającego się Boga. Można by tak powiedzieć, że naszym, będąc w cudzysłów to wszystko biorę, bo tak to trzeba po ludzku powiedzieć, ale jesteśmy w jakimś sensie kopią Pana Boga i ten oryginał nas niejako jest w Bogu. Kiedyś to napisał Froissart, że to tak jest. Że tam trzeba odszukać, jeżeli chcemy odszukać tę prawdę o nas podstawową, kim my naprawdę jesteśmy, to trzeba by szukać w wizerunku Boga odpowiedzi na to pytanie. Poza Bogiem człowiek nie bardzo może być sobą. Został stworzony w taki sposób, że w akcie stwórczym jest odniesienie do Boga. Nigdy w objawieniu nie ma takiego momentu, gdzie człowiek byłby poza odniesieniem do Boga. Stwarzany jest w relacji do Boga. I chociaż ta relacja jest mu podarowana, to jednak jest po prostu od razu w tej relacji stwarzany. Jest to cała kwestia w teologii, ja jej tu nie będę rozwijał. Chcę tylko przywołać, jest to cała kwestia tak zwanej łaski i natury. Ona ma swoją historię w rozważaniu teologicznym i nastąpił taki błąd w którymś momencie, że nastąpiło jakby odseparowanie sprawy natury i łaski. Takie adagium tomaszowe, że łaska buduje na naturze, zostało przetłumaczone czy zinterpretowane, może tak, w taki sposób, że najpierw trzeba uporządkować naturę, potem jakby na tą naturę nakłada się łaskę. I to rozdzielenie dramatyczne spowodowało, że mógł istnieć świat, bo że można było być w Bogu poza światem. W konsekwencji świat odrzucił Boga i powstał świat bez Boga. Takie pomylenie jednak dosyć istotne, które ma, może nie tyle ludzie to rozważają teologicznie, ile ona ma ogromne konsekwencje. Dopiero do tego pojednania wszystkiego, do złączenia, do pokazania, że człowiek został stworzony w stałej relacji, że łaska jest elementem konstytuującym człowieka, chociaż danym mu darmowo i nieprzynależnym mu z samego faktu, że się urodził, ale danym mu od samego początku, czyli ta relacja do Boga jest nam podarowana. On jest tym, który wychodzi. My byśmy nie mogli znaleźć drogi do Niego, nie bylibyśmy w stanie odczytać też własnej tożsamości i prawdy o nas bez tej relacji, którą Bóg nam podarował, złożył w nas. Na podobieństwo Boga stworzeni jesteśmy też zdolni do bezinteresownej miłości, tak jak Bóg nas stwarzał. To jest kolejny element bardzo istotny, bardzo ważny. Stworzeni na Jego obraz jesteśmy zdolni do takiego miłowania. I znowu przytoczę pewien obraz. Nie pamiętam tylko, w której z książek wydanych w naszej, w Polsce, gdzieś tam w jakimś wydawnictwie, Antony Bluma, arcybiskupa prawosławnego, żyjącego na zachodzie, w rosyjskiej diasporze. On ma taki moment bardzo, bardzo ciekawy. Mówi, wspomina w którymś tam jakimś takim autobiograficznym wątku, wspomina o swoim momencie jakby nawrócenia, odkrywania Pana Boga. Był nastoletnim młodym człowiekiem, bez relacji praktycznie do Boga. Religia mu się raczej kojarzyła z tradycją rosyjską, którą tam w diasporze, wtedy chyba we Francji, próbowano w jakiś sposób bronić. I przez Kościół prawosławny był organizowany jakiś obóz dla młodzieży. I on mówi, że on pojechał, nie z żadnych pobudek religijnych, niczego tam nie szukał, ale wypadało jechać ze względów raczej narodowościowych. Na tym obozie był, jak dobrze zapamiętałem, 30-paroletni ksiądz i w którymś momencie uderzyło go coś bardzo istotnego. Ten ksiądz podchodził do nich i traktował ich z taką samą miłością, niezależnie od ich zachowania. Wtedy, kiedy byli wspaniali i wtedy, kiedy się zachowali źle, kiedy mu dokuczali i kiedy robili różne niepoprawne rzeczy, jego miłość tego księdza wcale nie była zależna od ich zachowania. I powiedział dopiero później, zrozumiał, że była to miłość Boga obecna w człowieku, bo tylko taka może się w ten sposób zachowywać. Każda inna ma trochę element jednak jakiegoś tam handelku czy wymiany. Nazwijmy to dobrze handelku, może to niedobre słowo, za bardzo pejoratywne. Ale jednak w jakiś sposób reakcje nasze są zależne od tego, do kogo są skierowane i jak ten ktoś się zachowuje i co on robi. To tylko w Bogu jest możliwa taka miłość. I mówiąc o tym, że jesteśmy zdolni w Bogu do takiej miłości, chciałem ją tak określić. I Antony Blum mówi, że w ten sposób odkrył, zrozumiał miłość Pana Boga. Jest człowiek zdolny do takiej miłości. Ona jest wyraźnie boska. Jest wyraźnie boska i może być naszym udziałem, ponieważ jesteśmy tak stworzeni. Tutaj jest bardzo moment bardzo istotny, żeby to zrozumieć. To jest jedno spojrzenie, które chciałbym gdzieś tam zostawić. Jeżeli chcemy myśleć o relacji z Bogiem, to zawsze mówimy o wierze. To jest takie normalne. To jest nasz stan relacji. Oczywiście tam jest miłość, jest nadzieja. To są te trzy szczególne drogi do tego, by Boga spotkać. W gruncie rzeczy gdzieś tam, jak się nie mylę, jest to też frosardowskie zdanie, że on tak, Frosard to powiedział, że wierzyć to uczyć się myśleć tak jak Bóg. To jest bardzo to zdanie, gdzieś tam się podoba, to uczyć się patrzeć jak Bóg. Dlatego przy nawróceniu mówi się o zmianie myślenia. Nawróć się, to znaczy zmień myślenie. Myślisz inaczej niż myśli Bóg. Spróbuj myśleć tak samo. To jest istotny element nawrócenia. Gdyż myśli kierują nami, myśli nas ustawiają, myśli sprawiają, że jesteśmy lub nie jesteśmy. Taki czy inny sposób jesteśmy. I to jest bardzo, bardzo ważny moment. Mam wypisany tekst Katarzyny z Genui, która mówi taki, będąc jakby, no jest tu jakiś tam kresu, tak to się powiedział, światowej próżności. W pewnym momencie zawołała tak: dzisiaj wychodzę z siebie, aby już nigdy nie wrócić. Jeżeli chcemy być trochę Boga ludźmi i trochę chociaż ludźmi Boga, to coś z tego musi się stać. Dotykam tu wiary, żeby przejść do tego elementu istotnego odkrywania oblicza, ale trzeba to zrozumieć. Ja się zdecyduję jako człowiek stanąć po stronie Pana Boga. Decyduję się być po Jego stronie właśnie w taki sposób, a nie inny. W taki, a nie inny. Jak zostaliśmy więc zbawieni? Jaka miłość w tym akcie zbawienia dramatycznym, pokazanym nam przez Jezusa, odkrywa się? Jaki Bóg się tam pokazuje? Stało się to przez taki dramatycznie ostateczny akt Jezusa, czyli przez krzyż. Wtedy, kiedy wypowiadał niesamowite słowa: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Stworzony człowiek na obraz Boży i drugi element, jakby drugi filar tej budowy, konstrukcji Bożej, to jest wcielenie, czyli wejście Boga w świat człowieka, przygodny, przemijający, zmienny. To, co boskie, przez Ducha staje się obecne w nas, w naszej rzeczywistości. Od chwili wcielenia Bóg stanął po ludzkiej stronie. Czytałem kiedyś piękny tekst o sądzie, naszym sądzie, gdzie autor mówi: jedynym obrońcą nas przed nami będzie Bóg. To brzmi paradoksalnie. On sędzia, ale to jest Boży paradoks. On sędzia będzie nas bronił przed nami samymi. Będzie nas bronił na sądzie, będzie jedynym obrońcą. Myślę, że to jest piękne odkrycie twarzy Boga i Jego ojcostwa. Tak naprawdę jakoś jest. Może wielu z nas ma takie doświadczenie swoistego sądu, mówię w cudzysłowie, mamy czy taty, kiedy mówiono źle, czasem zdecydowanie to jest zło i koniec, nie ma dyskusji, a równocześnie był gest przytulenia. Jedno i drugie w jednym akcie, jedno i drugie razem połączone sprawia, że ten sąd jest sądem dającym szansę zmiany, zmieniającym. Dzieje się to tylko wtedy, kiedy jest miłość. Każdy inny sąd jakoś druzgocze człowieka, w jakim sensie go wskazuje i łamie. Tylko taki sąd, gdzie prawda jest połączona z miłością, jest, nawet jak jest sądem, jest właśnie takim. I w tym znaczeniu Bóg jest po naszej stronie. I jeżeli chcemy zrozumieć ten wysłuchany na początku naszego spotkania dramatyczny moment przewijający się przez Biblię. I jeżeli chcemy go odczytać, to tak on wygląda. Jezus, jak nikt z ludzi, doszedł do granic człowieczego opuszczenia. Jezus wykrzyczał to z całego dramatu ludzkiego, zagubienia, pomylenia, bezdroży, cierpień. Jest po naszej stronie, krzyczy z nami i w jakimś sensie takim właśnie za nas. To jest bardzo istotny moment. Jezus po prostu wyrzeka się. To Bóg się wyrzekł w Jezusie własnej tożsamości. Cały ten piękny pasus, początek listu do Filipian, on istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił siebie, samego siebie, przyjąwszy postać sługi. To jest cały piękny, pierwsza część listu i ten hymn o kenozie, o darciu, o wyrzeczeniu. Bóg jawi się właśnie w taki sposób. Staje się zdolny do tego, by aż tyle, w cudzysłowie zdolny, bo jest wszechmocny, to oczywiście. Ale tak się pokazuje. Bardzo to jest istotne. Jezus, to można mówić o składaniu tej na Golgocie, tej ogromnej ofiary z siebie, by przywrócić naszą godność. Człowiek stracił, i tu właśnie dlatego jest potrzebne zbawienie, człowiek stracił swoją tożsamość. Ale może ją odzyskać w Bogu. Człowiek w akcie stworzenia jest wspaniały, jest piękny, jest wezwany do harmonii. Zagubiwszy to wszystko, może mu to być tylko w akcie zbawienia podarowane na nowo. Może być odzyskiwana ta harmonia, odzyskiwane ludzkie piękno. Przypominam, człowieka stworzonego na obraz Boży, nie inaczej. Więc ten cały dramat, który podjął Bóg w Chrystusie, cały akt niesamowity jest właśnie taki. I w nim jest szansa odzyskania. Człowiek odkrywa, otrzymuje tę zdolność. Mówi Bóg, ja mu przywracam w sposób darmowy i z miłości. Na krzyżu nie ma już Boga ani człowieka. Nic więcej, jest jakaś taka niesamowita cisza, bardzo przejmująca. I to bez tego krzyku, czemuś mnie opuścił, zbyt wiele w życiu człowieka jest niezrozumiałe. Cel człowieka i w ogóle człowiek jest, żyje w takim akcie ciągłej wymiany między Bogiem a nim. To jest taka jakby wymiana tożsamości. Na tym polega ludzka istota, dlatego tyle w nas jest boskiego. Dlatego tyle w nas jest Boga. I wszystko, co jest z Niego, jest piękne. I to myślę, że jest ważne. To jest jeszcze jeden element, który chciałbym tutaj jakoś przytoczyć. Grzech, który Boga wypędził spośród stworzeń i Bóg, który wraca poprzez całe misterium paschalne, aż po ten wspomniany krzyk, to jest istotne. I proszę, sióstr i braci, ukrzyżowanie jest faktycznie zbrodnią popełnioną na niewinnym człowieku, na jedynym niewinnym wszystkich czasów. Czasem ludzie mówią, Bóg tak chciał? Bóg nie chce tego dramatu, nie chce tego zabójstwa. Miłość jest taka, że Syn zgadza się na to, utożsamia się z człowiekiem i przechodzi całą drogę. A Bóg, jeżeli można użyć takiego słowa, wykorzystuje niejako tę niesamowitą miłość Syna, na którą On odpowiada, na miłość ojcowską, która daje mu szansę takiej wierności, stwarza w nim moc takiego niesamowitego miłowania człowieka, że człowiek tę drogę jest w stanie przejść. Za Jezusem idzie cała rzesza ludzi, którzy to robią. Ojciec Maksymilian i nie tylko. Ostatni, na którejś z konferencji episkopatu przedstawiano niektórych ze 107 męczenników polskich, którzy mają być beatyfikowani. Nie wiemy jeszcze do końca, czy na przyszły rok, w czasie pielgrzymki Ojca Świętego, czy w 2000 roku. To są męczennicy czasu wojny, którzy takich męczenników pewnie jest nie 107, ale tam jest możliwość pokazania, potwierdzenia takiej postawy. Ja przytoczę tylko dwa, które mnie bardzo uderzyły. Młody chłopiec z Poznania, 21-letni, który działał w organizacji, żeby pokazać, że to, przepraszam, dygresyjnie, żeby pokazać, jak bardzo to boskie, które przeprowadziło Jezusa, pozwoliło mu tak kochać, jest udziałem tych, którzy są w Jezusie. Jest możliwe. 21-letni młody człowiek z Poznania, który w katolickiej organizacji działał w czasie wojny, mimo tego zakazu ciągle to czynił, przechwycony, aresztowany, zostaje skazany na śmierć. I zachował się jego list z wieczoru, pisany wieczorem przed egzekucją. List, który prosi mamę, żeby nie płakała, tak normalnie reakcja, ale potem jest piękny pasus podziękowania Bogu, że mu pozwolił tak żyć i że mu pozwala tak umierać. Człowiek ma 21 lat. Myślę, że to tylko wejście tak bardzo blisko w rzeczywistość Boga może tak pozwolić. I drugi obraz jest taki. Jest dosyć dużo takich niedobrych kawałów oteściowych. Ja powiedziałem, że od tej beatyfikacji koniec z kawałami oteściowych, ponieważ jest tam piękna, jedna z beatyfikowanych będzie właśnie teściową, która aresztowana ze swoją synową, synowa była w stanie błogosławionym, czekała na narodzenie dziecka, zostały aresztowane i w czasie jakiejś tam, jak oni, jak hitlerowcy to robili, wyliczanki, synowa została wyliczona na śmierć i wtedy teściowa poprosiła, żeby ją zabrano i zginęła, a tamta przeżyła. To jest taki jeszcze jeden maksymilianowy, można by powiedzieć, przypadek i myślę, że takich moglibyśmy znaleźć o wiele więcej. Wejście w bliskość Boga sprawia, że głównym motywem i nurtem życia jest miłowanie. Życie w sensie biologicznym przestaje być wartością najwyższą. Ja bardzo często się uśmiecham, kiedy mi mówią, proszę księdza biskupa, życzymy zdrowia i to, bo to najważniejsze. Czasem nie chcę protestować, by nie robić ludziom przykrości, ale to naprawdę nie jest najważniejsze. Chociaż jest niesamowitym darem, wspaniałym, pięknym darem Boga. I trzeba go cenić i nie można go marnotrawić. To prawda. Ale trzeba by popatrzeć w taki właśnie sposób. Takie jest oblicze Boga pokazane w tej ramce stworzeniowo-zbawieniowej. Użyję takiego jakiegoś neologizmu językowego. Ale to tak jest. Jeżeli chcemy zrozumieć, to trzeba wejść w akt stwórczy, zobaczyć, kogo Bóg stworzył. I jeżeli chcemy zrozumieć w ogóle nas grzech, to trzeba by zobaczyć, jak odeszliśmy od tego obrazu. I jeżeli chcemy odpowiedzieć Bogu na Jego ciągłe wołanie w Jezusie, by stać się jednak takim, jak nas stworzył, to jest to wejście w świat Jezusa. Jest to uchwycenie się, wejście w bliskość z Nim i wtedy przechodzi się taką drogę. Wtedy człowiek jest zdolny do takiej drogi, do takiego przejścia. Nie jest wolny od żadnych lęków, ani od niczego. Oczywiście, że nie. Ale jest. Jest i te obrazy, które przekazuję i zakończę takim obrazem, który byłem wtedy klerykiem, biskup Ignacy Jerzy, obecny senior, biskup na emeryturze diecezjalny, diecezji koszańsko-kołobrzeskiej. W seminarium mówił nam, młodym klerykom, konferencję. Mówił właśnie o taki doświadczany miłości w obozie, on był w Dachau. I mówił o dwóch młodych chłopcach, których skazano na śmierć ze Śląska, on stamtąd pochodzi też. I mówi, że oni przeżywali dzień niesamowitych rekolekcji. Ci młodzi chłopcy żegnali się tak i tak szli, jakby mieli przejść przez drzwi na drugą stronę, zamknąć za sobą. I mówili do zobaczenia. Cienia nie było tam, jakiegoś dramatyzmu tego, co się staje. Mówi, oni, tam byli księża, byli różni ludzie. Kiedy ten, oni, nie pamiętam, zdaje się, że w koło południa dowiedzieli się, że w następnym dniu zostaną rozstrzelani. I mówi, to było pożegnanie, tak, no, nawet nie za daleko wyjeżdżam. Nawet nie za daleko, bo jak się dalej jedzie, to już się inaczej człowiek żegna. To było takie cześć i do zobaczenia po drugiej stronie. I myślę, że tutaj są te pewne sygnały, które odbieramy, możliwości człowieka, które złożył w nas Bóg. Ale one są tylko i wyłącznie możliwościami, które się rodzą i biorą się z tej przedziwnej obecności Boga w nas. Ciągle proponowanej nam i ciągle obecności miłości, która nas nieustannie podnosi, 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 ilekroć gdzieś tam sobie na manowce wędrujemy. I chciałbym, żebyśmy w tym rozważaniu, już w akcie tej liturgicznej, popołudniowej medytacji, jeszcze raz popatrzyli na taką właśnie twarz Boga, która ciągle nas wyprowadza nawet z zagubień największych. Chcemy Ci, Panie, powiedzieć nasze dziękuję za to, że nas tak stworzyłeś. Że pozwalasz nam w Tobie odnajdywać nieustannie naszą ludzką identyczność. Otrzymywać odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy.